Agnieszka jest prawdziwym bohaterem wiary, o czym się za chwilę przekonacie. Mam nadzieję, że ona w tych swoich skromnych słowach będzie potrafiła oddać to, co tak naprawdę się dzieje w Ukandzie. Bo ja jestem tam gościem, słuchajcie, przyjeżdżam sobie na miesiąc i wracam do domu. Agnieszka tam mieszka na stałe. To jest hardcore. Teraz pytanie do dziewczyn. Ile z was zrezygnowałoby z ciepłej wody, z łazienki i z takich codziennych, nie wiem, spraw jak ciepła, zimna, znaczy możliwość regulowania ciepłej, zimnej wody i tak dalej. Jedna dziewczyna się zgłosiła, Tomek. Dzięki, Tomek, przynajmniej ty jesteś szczery. Bo on na co dzień w ogóle nie używa tych... Także mu to wszystko jedno. Ja dzięki wsparciu kościoła otrzymałem kasę na bilet do Ugandy i poleciałem tam. I dzięki wsparciu dosłownie setek z was miałem za co tam żyć, wypożyczać boda, czyli motor i jeździć w różne miejsca. I moim pierwotnym zamiarem było od razu jechać do sierocińca, który się nazywa Tanaga School, ale okazało się, że pani, która tam tym sierocińcem zarządza, ma chorego siostrzeńca i jest w Kampali przy nim, bo on był chory na raka płuc. I poprosiła mnie, żebym po prostu odwlekł tą wizytę u niej o tydzień. Co dziwne, Agnieszce nie zrobiły się znaki zapytania ze źrenic, tylko powiedziała: Łukasz, jesteś mile widziany, fajnie, że z nami jesteś i mieszkaj tu z nami. No i tak trochę bez przygotowania byłem przez tydzień w Cięciodzio, ale stamtąd jeździłem do Ngezi, do Kajhury, do tych sierocińców, które już znałem i do szkoły w Ngezi i tam dzieliłem się słowem o ojcowskim sercu Boga. I to było bardzo fajne. Miałem taką przygodę w Kajhurze, w Gate of Hope, że po moim wykładzie o ojcowskim sercu Boga wyszliśmy z chłopcami, którzy uczą się tak, budowlanki, można by powiedzieć, na zewnątrz zrobić sobie zdjęcie, a ja zapytałem, to kto z was jest najsilniejszy? A oni mówią, papa, ty jesteś najsilniejszy. Ja mówię, nie, no chłopaki, nie żartujcie, kto z was jest najsilniejszy? Oni mówią, papa, ty. Bo gdybyśmy to my byli silniejsi, to ty byś słuchał nas, ale to my słuchamy ciebie, więc to ty jesteś tu najsilniejszy. Wiecie, bardzo fajne takie podejście. Ja nigdy nie spodziewałem się tego, bo po prostu chciałem się na rękę spróbować z najsilniejszym, ale się okazało, że nie było szans. Uznali mnie po prostu z góry. Może dobrze, nie? Oszczędzili obciachu trochę. Ale ten wypad był o tyle dobry, że teraz z jednym z nauczycieli z tej szkoły mam taki kontakt przez Messengera i on po prostu pisze mi niesamowite rzeczy, jakie to moje nauczanie wywołało w tych chłopcach. Bo ja mówiłem o spełnianiu marzeń, o tym, że Bóg wkłada w nasze serca marzenia, które często są naszym powołaniem i tak dalej. I to obudziło w nich coś, czego wcześniej nie było, więc bardzo mnie to cieszy. Ale po tygodniu czasu pojechałem do Chacabuyo. Tam właśnie miałem konferencję taką sobotnio-niedzielną o ojcowskim sercu Boga. Zresztą jak oni mnie widzą, to już mówią, a wiadomo, że będzie mówił o ojcowskim sercu Boga, bo ja mam tylko jedno nauczanie, ale ono trwa 270 godzin, więc mogę je dawkować po prostu tak. I byłem bardzo ciepło przyjęty tam. I postanowiłem już stamtąd nie wracać i zostać tam, mimo że mama Tanaga jeszcze nie była tam obecna, to po prostu oni mi tam przyszykowali taki pokoik i no, czułem się po prostu przyjęty tam jak król dosłownie, bo miałem dwa pokoje do swojej dyspozycji, sypialnia, stołowy, mały stoliczek, dużo jedzenia na stole, soda, woda mineralna, co sobie życzyłem. Także normalnie jak na Ugandę, 12 gwiazdek. Także byłem tam bardzo, bardzo mile przyjęty i spędziłem tam 2 tygodnie. Codziennie miałem takie 4 godziny zajęć z dziećmi ze szkoły, ale oprócz tego wieczorem chodziłem do dzieci z sierocińca, i tam miałem z nimi takie spotkania. I czasami grałem na gitarze, czasami opowiadałem im coś, czasami to było jakieś krótkie nauczanie i to było naprawdę super. I ostatnio mama Tanaga, zamiast pisać mi wiadomości, to wysyła mi takie nagrania z WhatsAppa i napisała, że dzieci chodzą i mówią, mamy dziadka, który nas kocha. I to jest naprawdę super, to jest jedna rzecz. A dwa, że powiedziała, że zostawiłem takie znamie na tych dzieciach, że one pamiętają o tym, że są kochane i opowiedziałem o miłości, której nie znały. Także to było bardzo fajne. Miałem też jedną taką niezwykłą przygodę, bo któregoś dnia jeden z takich bardzo małych chłopców, pięciolatków, zachorował na malarię i miał wysoką gorączkę. I już tak się trząsł i tak płakał z tej gorączki. Jak złapałem go za głowę, to miałem wrażenie, że oparzyłem, więc szybko wsiedliśmy na motor, pojechaliśmy do takiego centrum medycznego, które przypomina trochę mój garaż, ale mój garaż jest fajniejszy. I w tym garażu był lekarz i zbadał, po prostu pobrał krew i zbadał, że jest to malaria. Podał leki przeciwgorączkowe, bo to gorączka zabija w malarii. I udało się po prostu chłopca. Po dwóch godzinach on już miał 36,9 i lekarz pozwolił mi go zabrać do domu, tylko dał tabletki, żeby brać tam. I powiedział, żeby te leki na malarię działały, musi zjeść coś tłustego przedtem. I powiedziałem pani w kuchni, która tam gotowała, takiej starszej, że musi zjeść coś tłustego. Ona powiedziała, dobrze, damy mu orzeszków ziemnych. Bo to, no, orzeszki ziemne mają trochę tłuszczu, nie? Jeszcze była taka sytuacja, że po całej wizycie lekarz zapytał, kto ureguluje rachunek. Ja mówię, oczywiście ja zapłacę za wszystko. I wypisał mi taki blankiet 20 tysięcy szylingów, czyli 20 zł. Ja mówię, okej, na to mi stać. Jeszcze boda z powrotem do domu, czyli ten motor. I chłopiec był uratowany, ale po kilku dniach podeszła do mnie jedna z nauczycielek, która tam uczy i mówi, on chodzi i coś opowiada dzieciom. Ja mówię, no co? On mówi, Muzungu jest moim przyjacielem. To było bardzo fajne, naprawdę, bo ponieważ lekarz kazał mu dawać coś słodkiego, to ja tam w okolicznej wsi kupiłem takie landrynki i zawsze mu dawałem te słodkie rzeczy, bo on powiedział, on musi mieć energię, żeby walczyć z chorobą, a nie uzyska jej po prostu z tego jedzenia, które dostaje, więc dawajcie mu cukier. Więc dawałem mu tych landrynek od czasu do czasu. No i on zawsze był gościem moim częstym, przychodził, stawał pod drzwiami i czekał. Ja tam wynosiłem po cichutku te landrynki, żeby inne dzieci nie widziały, żeby nie było im przykro. I on zajadał te landrynki i opowiadał, Muzungu jest moim przyjacielem. Raz nawet wlazł do mojego pokoju i prosto do walizki, do tych słodyczy. Ja mówię, ej, młodyczyku, co ty robisz? On... już się nauczył, ale wspaniały młody człowiek i bardzo się cieszę, że udało się go, że udało się mu pomóc tak naprawdę, bo no mogło być niedobrze, a mógł sam się wyleczyć, nie wiem, ale musiałby bardzo cierpieć. I ostatniego dnia, kiedy tam byłem, mama Tanaga zaproponowała, że oni mnie odwiozą do Cięciocia. Ja mówię, że to bez sensu, że Bright przyjedzie po mnie na motorze, zabierze mnie razem z walizką i niepotrzebna fatyga. No i widziałem, że mama Tanaga nie była tak za bardzo zadowolona. I te nauczycielki, z którymi się tam przyjaźniłem, jedna w wieku mojego syna, jedna w wieku mojej córki, przyszły i mówią, papa, po prostu powiedz tak. Ja mówię, dziewczyny, to bez sensu, Bright przyjedzie, zabierze mnie, już mnie nie ma, a ja nie znoszę pożegnań. One mówią, papa, po prostu powiedz tak. No i poszedłem i mówię, mama Tanaga, biały mówi tak. A mama Tanaga mówi, ja tego nie słyszę. Ja mówię, mama Tanaga, to jeszcze raz powtarzam, biały mówi tak. On mówi, ja już wszystko odkręciłam, transport jest odwołany, w ogóle nie ma sensu rozmawiać. Ja mówię, jeszcze raz mówię, tak. No i się uśmiechnęła zadowolona i następnego dnia przyjechał samochód. Taki zwykły osobowy samochód, ale okazało się, że chce do niego wsiąść 6 osób. Wiadomo, kierowca na swoim miejscu, ja z przodu, a z tyłu 4 panie. Panie w Afryce tą część ciała mają większą niż zazwyczaj my tutaj, więc po prostu pomyślałem sobie, jak wsiadły 3, to już nie było po prostu gdzie szpilki wetknąć. I myślę sobie, co z 4? I stanąłem i mówię, no dziewczyny, ja się przyglądam teraz, jak wy to zrobicie? A one wpadły na genialny pomysł, że jak jedna zsunie się na krawędź tego siedzenia, a druga usiądzie tak głęboko i znowu na krawędź i głęboko, to jak kierowca kopnie w drzwi, to się drzwi zamkną. No i tak się stało. Ale ponieważ one ubrały się jak do komunii dosłownie, to ja też musiałem założyć białą koszulę, garnitur, no po prostu odziałem się. Wiecie, to jest tak naprawdę tylko 20 kilometrów, tak? Czyli to jest 15 minut samochodem. Ale trzeba było zrobić to godnie. I mówię temu kierowcy, czy wie, gdzie jest jakaś restauracja w Cięciodzio. On mówi, oczywiście, że wie, jakieś tam Toro czy coś. No i ja mówię, no to jedziemy do tej restauracji. Ale w tej restauracji, słuchajcie, nie było nic. Ani lodów, ani ciastek. Była tylko herbata z mlekiem i gorąca czekolada. No to powiedziałem, macie wybór, albo herbata, albo gorąca czekolada. No i mieliśmy jeszcze taką chwilę ze sobą po prostu w tej restauracji. Cały rachunek wynosił chyba tam 11 zł czy coś, także zaszalałem jak nie wiem. Ale pani, która była kucharką, cały czas płakała. Ja tak myślałem sobie, przecież ja tak nawet nie rozmawiałem z nią, bo ona nie zna angielskiego. I nie było czasu tak się zaprzyjaźnić, no bo ona w tej, wiecie, ciemnej, zadymionej kuchni cały czas była. Czasami ją widziałem, jak tam odnosiłem talerz czy coś. I mówię, czemu ta kobieta tak bardzo rozpacza? A jedna z tych nauczycielek powiedziała, bo widzisz, ten chłopiec, którego uratowałeś, to jest jej wnuk. I wiecie, pomyślałem sobie, babcia nie miała 20 zł, żeby mu pomóc, tak? A biały miał. I po prostu... No, powiem wam, że moja obecność tam stworzyła tak niesamowite po prostu relacje między nami, że no, emocje już sięgały zenitu, bo kiedy przyjechaliśmy do domu, okazało się, że Bright poszedł założyć jakąś instalację elektryczną w szkole i przyjdzie za 40 minut. I one nie zostawiły mnie tam, tylko czekały, aż Bright przyjedzie, ale mama ta naga już siedziała w samochodzie i nie rozmawiała z nami. Ja mówię, czemu mama ta naga nie jest siedzieć z nami? A one mówią, bo ona nie lubi, jak ktoś ogląda jej łzy. Po prostu przykro było jej mnie żegnać. I rzeczywiście powiem wam, ja już od pierwszego razu, kiedy rok temu ją spotkałem, wiedziałem, że to jest takie Boże spotkanie i że ona od razu wiedziała, że jestem jej bratem, a ja od razu wiedziałem, że ona jest moją siostrą. I ona, kiedy spotkaliśmy się po raz drugi kolejnego dnia, rok temu, to ona powiedziała, czy wiesz, że wczoraj był najcudowniejszy dzień w moim życiu? Ja mówię, a co się wydarzyło? Ona mówi, no spotkałam ciebie. Ja mówię, aha, no fajnie. Mówi, wiesz, ja w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że mam brata w Polsce. Ja mówię, aha, no to teraz już wiesz. Także naprawdę to było bardzo, bardzo fajne. I powiem wam... Mimo, że to był dość trudny dla mnie czas, to jednocześnie był bardzo błogosławiony, bo jak jesteś w Bożej woli, to nagle wszystko zaczyna pasować. Tak nagle miałem wrażenie, że maszyna ruszyła, trybiki chodzą i wszystko działa tak, jak należy. Bo byłem dokładnie w miejscu, do którego wiedziałem, że Bóg mnie powołuje. I dobrze jest po prostu jakby odnaleźć to miejsce, bo wtedy człowiek się nie męczy. Pomimo, że to były trudności jakieś, to ja nie odczuwałem takiego jakiegoś wysiłku czy zmęczenia. Wszystko układało się bardzo dobrze. Jednego dnia była tam taka góra w okolicy, taki wzgórze właściwie. postanowiłem wejść na to wzgórze. Wszyscy mi odradzali. Powiedzieli, węże, jakieś tam ciernie, lepiej tam nie chodź i tak dalej. Ja mówię, ja muszę tam wejść i nazwać tą górę imieniem mojego nauczyciela, który spędził dzieciństwo tu w Ugandzie. Oni mówią, ta góra ma jakąś nazwę. Ja mówię, jaką? No nie pamiętamy. Ja mówię, no to dobrze, będzie miała nową. No i poszedłem na tą górę i okazało się, że pastor Patryk razem ze swoim siostrzeńcem powiedzieli, my będziemy szli pierwsi, bo jesteśmy w kaloszach i w razie gdyby był tam jakiś wąż, to po prostu my jesteśmy bezpieczni i ostrzeżemy ciebie. Ale ja byłem pierwszy na górze, bo oni tak wolno szli, że jak ja bym szedł w tym tempie, to bym wyparował, zanim do tej góry doszedł. Więc po prostu wbiegłem na tą górę i czekałem na nich, a oni... Tak, oni powiedzieli mi już na samym dole, będziemy szli powolutku, tak? Ale to było za wolne tempo dla mnie. Ja po prostu się męczę, jak tak wolno wchodzę pod górę i zdobyłem tą górę szybko, wyciągnąłem mapę Google, oznaczyłem tą górę jako góra Piotra Łabuza, Peter Labus Hill, i Google to przyjęły, przyznały mi 15 punktów za lokalnego przewodnika. Naprawdę, bo oni tak robią, że jak macie mapę Google i jesteście na przykład w jakiejś restauracji, zrobicie kilka zdjęć i napiszecie, tu jest fajna restauracja, to dostajecie taki bonus od tych map. Ja też zaznaczam sobie wszystkie miejsca, do których jadę, bo potem jak ich szukam, to od razu wiem, gdzie one są. A jeżeli ktoś wcześniej nie oznaczył ich w mapach Google, to te mapy na koniec tej drogi wariują, bo nie wiedzą, nie potrafią wskazać tego miejsca. Więc teraz jestem już, słuchajcie, zdobywcą, odkrywcą i nie wiadomo co, ale to jest naprawdę wspaniała rzecz, że moje takie dziecięce marzenia o pisaniu map, wiecie, ja malowałem mapy jako dziecko krain, których nie ma. Po prostu wymyślałem sobie i marzyłem o tym, że kiedyś będę je zwiedzał. Jedno z moich marzeń się spełniło, jak pojechałem do Nowej Zelandii, bo pływałem między tymi wyspami, które malowałem jako dziecko. Dosłownie miałem wrażenie, że oglądam film ze sobą w głównej roli. Naprawdę. Także tak wygląda to wszystko. Nie będę zabierał więcej czasu. Przedstawiam wam bohaterkę wiary, żonę mojego adoptowanego syna, Agnieszkę Musinguzi-Żukowską. Ona jest nie tylko piękna na zewnątrz, ale także wewnątrz. Także zapraszam, Agnieszka, opowiedz nam wszystko, co masz do powiedzenia. Niech film poleci, czy tam jakieś zdjęcia i...
Witajcie. Ale głośno, faktycznie. No na początku was witam. Nie wiem, czy wy mnie pamiętacie, bo byłam tutaj rok temu. Ale naprawdę miło być tutaj znowu, w tym miejscu. I chciałam wam troszkę opowiedzieć o różnych rzeczach. Tak naprawdę powiem wam... A, wezmę sobie swój laptop, dobra? Mogę? Tak, nie wiedziałam, ile tu będę miała czasu i chyba z 5 razy zmieniałam zdjęcia, a potem Łukasz mi powiedział, że zdjęcia są nudne, więc tak naprawdę to... Chciałam wam trochę rzeczy opowiedzieć, pokazać. Tak, słuchajcie, na samym początku chciałam wam pokazać projekt, w który wy jako zbór się zaangażowaliście. Dlatego, że rok temu powiedziałam wam o tym projekcie wybudowania domu dla Mili i dla jej dzieci i zbór tutaj przeznaczył naprawdę sporą kwotę na ten cel, więc po prostu projekt ruszył z kopyta w momencie, kiedy te finanse dotarły do Ugandy. I chciałam wam po prostu pokazać, że to, co zrobiliście, było czymś naprawdę niezwykłym i że projekt jest zakończony, zakończył się naprawdę sukcesem. Bardzo bym prosiła tam operatora o zdjęcie numer 1. Musicie mi uwierzyć na słowo, że to jest dom. Tak, widzicie. No więc słuchajcie, wybudowaliśmy domek o powierzchni około 40 metrów kwadratowych, a chcę wam powiedzieć, że ta rodzina wcześniej mieszkała w domu, w pokoju, który miał niecałe 9 metrów kwadratowych. Są tam 2 sypialnie, salon i jakaś taka kuchnia, więc naprawdę chcę wam powiedzieć, że to jest coś niesamowitego. Oni jak tam się wprowadzili, to jak na pałace. Więc dzieci są szczęśliwe, mają piękny pokój. Ten dom jest nieotynkowany, dlatego że my chcemy, aby Mili w przyszłości sama ten dom otynkowała, bo pracujemy w taki sposób, że nigdy nie dajemy tak jakby wszystkiego, tak 100%, tylko pomagamy komuś, ale chcemy, żeby ta osoba też coś włożyła od siebie. Więc dom jest w ogóle wykończony, tylko jest nieotynkowany i jest niepomalowany, ale jak najbardziej da się w nim mieszkać. W środku jest pięknie pomalowany. Proszę o zdjęcie. Kolejne. Aha, tutaj w ogóle toalety oczywiście wszędzie są na zewnątrz, więc tutaj toalety, latryny też są zrobione na zewnątrz. Chyba wiecie, jak toalety w Ugandzie wyglądają, bo wam Łukasz na pewno powiedział. Kolejne zdjęcie. Aha, no i teraz tak, taką wam ciekawostkę powiem, dlatego że w Ugandzie, jak ktoś wybuduje dom, to to nie jest tak, że po prostu przeprowadzacie się do tego domu i w ogóle śpicie i wszystko po prostu idzie tak z płatka. Tam jest taka tradycja, że w momencie, kiedy wbudujecie dom, to jest objaw takiej Bożej łaski, że nie można tam po prostu się przeprowadzić, ale trzeba zgarnąć przyjaciół, pastora, ludzi, którzy wam w tym pomagali i zrobić taki jeden wielki posiłek, to się nazywa pierwszy posiłek, pierwszy obiad w domu. Ten obiad jest spożywany razem, wszyscy się cieszą, rozmawiają, żartują sobie i w ogóle później modlimy się nad tym domem, błogosławimy ten dom i właśnie później rodzina spędza w tym domu pierwszą noc. Więc my w ogóle na samym początku nie wnosiliśmy tam żadnych mebli, bo ten dom byłby za mały, gdybyśmy tam wnieśli meble, tylko wnieśliśmy taki wielki stół, krzesła z kościoła, dzieciaki przyniosły na głowach. Emily ugotowała z swoimi koleżankami taki niesamowity, piękny posiłek i właśnie tutaj spożywamy sobie ten obiad. I w tym momencie też Emily powiedziała mi i powtarzała mi to już kilka razy, że mam wam powiedzieć, że ona się za was każdego dnia modli. Więc myślę, że to też jest coś niesamowitego, że ktoś w Ugandzie każdego dnia się za was modli. Dziękuję Bogu za ludzi, którzy ją ubłogosławili w taki sposób. I powiem wam jeszcze taką rzecz na jej temat. Ona mi pokazała taką bardzo takim, jak po drodze do jej domu, jest taki maluteńki budynek. I to jest nawet nie 3x3 metry. To nawet nie jest 9 metrów, tak jak ona wcześniej miała, ale jest to mniejsze. I ona mi powiedziała, że jak szła pracować w polu, właśnie w tej okolicy, to zawsze mijała właśnie ten domeczek, on był zbudowany z cegieł, taki malutki i zawsze mówiła, Panie, ja bym tak chciała, żebyś mi chociaż takie coś dał. Jak mi dasz takie coś, to ja będę taka szczęśliwa. To jest moje marzenie, bo nigdy nie miałam domu, nigdy nie miałam ziemi, ona jest sierotą, tak naprawdę nikomu nie ma i chciała wiedzieć, że coś należy do niej, że ma jakieś dziedzictwo. Myślę, że wiecie, o czym mówię, że jest coś, gdzie ona, coś, co jest jej, a Bóg jej dał coś, co jest tak naprawdę 4 razy większe, więc to było naprawdę coś niezwykłego. Następne. Że to zrobiliście, ja wam za to bardzo dziękuję. Tak, tu jest właśnie na tle tego domu. Tu jest mój mąż po lewej stronie, w środku jest Mili z trójką dzieci. Uwierzcie mi, tam jest trójka dzieci. I obok jest Anet, to jest właścicielka tego domu dziecka, w którym my pracujemy. I właśnie impreza wielka, wszyscy wystrojeni byli. I więc jak jeszcze wyjeżdżałam, to to samo usłyszałam od Mili. Agnieszka, pamiętaj, podziękuj każdej osobie, która się na to złożyła, bo to jest błogosławieństwo. Ja wam chcę po prostu powiedzieć, że wierzę w to, że jeśli siejemy, to będziemy rządzić więcej. Więc myślę, że to było coś naprawdę niesamowitego, że jako zbór też będziecie zbierać swoje zbiory, albo już zbieracie. Więc naprawdę jeszcze raz wam za to dziękuję. Mili jest kobietą o ogromnym sercu. Ja dla mnie jest naprawdę niesamowitym przykładem. Mam nadzieję, że kiedyś też takie serce będę miała, jak ona ma. I niesamowitą wiarę. Kolejne zdjęcie. I więc słuchajcie, my generalnie pracujemy na co dzień w domu dziecka. Tak jak wam ostatnio mówiłam, prowadzimy tam różne projekty. To się nie zmieniło. Tylko wiecie, nie mogę o wszystkim tak wam powiedzieć, no bo wiadomo, to jest 10 miesięcy życia, więc nie da się tego tak szybko powiedzieć jak Łukasz. Tam 4 tygodnie, ale my na co dzień pracujemy w domu dziecka. To jest nasza praca, to jest praca 24 godziny na dobę, dlatego że te dzieci nigdy nie wyjeżdżają z tego domu dziecka. One ciągle potrzebują naszej opieki, ciągle potrzebują rad, ciągle się coś dzieje. Tych dzieci pod opieką jest 120, teraz 130 pod opieką organizacji, a w samym domu dziecka jest 110 dzieci w tym momencie. Więc my po prostu dzień, noc, cokolwiek się dzieje, to jesteśmy po prostu na telefonie i to jest ta praca, którą wykonujemy. Każdego dnia coś się nowego dzieje, tak jak po prostu w rodzinie, tylko wyobraźcie sobie, że tych dzieci jest po prostu ponad 100. I powiem wam, że czasami przychodzi ogromne zmęczenie, ale wiadomo, Bóg jest niesamowity, Bóg jest naprawdę dobry i uzdalnia nas do wykonywania tego, do czego nas posłał, abyśmy wykonali. Ja czasami po prostu jak o tym myślę, tutaj z perspektywy Polski, jak jestem w Polsce, to się zastanawiam faktycznie, jak naprawdę można dać radę. Ale właśnie to jest ten cud, niesamowity cud, który po prostu niesiemy za sobą jako chrześcijanie, że jeżeli Bóg naprawdę chce, abyśmy coś robili, to On nas uzdalnia do tego. I robimy rzeczy, o których naprawdę czasami nie mamy pojęcia, że mogliśmy je zrobić. Zmęczenie jest, czasami zniechęcenie jest, ale Boża miłość i Boża moc jest ponad tym wszystkim. Tutaj widzicie, to są nasze dzieciaki, tu jest nasza Ola. Kolejnym takim wyzwaniem właśnie dla mnie, dla nas, to jest właśnie chowanie naszej córeczki Oli. I wam powiem, że jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, teraz już tak mogę o tym powiedzieć, to naprawdę chyba płakałam przez 3 pierwsze miesiące, dlatego że troszkę się tego nie spodziewaliśmy, a życie w Ugandzie jest naprawdę trudne i nie wyobrażałam sobie, jak ja po prostu dam radę wychowywać w takich warunkach dziecko. A okazało się po prostu, że jak Bóg nam coś daje, to również po prostu otwiera, tworzy drogę tam, gdzie drogi nie ma i po prostu nam pomaga we wszystkim, co się w naszym życiu dzieje. Więc to jest taki mój niesamowity dar, mały prezent od Boga, nasza Ola. Jest naprawdę cudowna i kochana i podróżuje ze mną i nie marudzi, nie płacze. Po prostu jest takim dzieckiem, o jakich się czyta w książkach, więc to też jest również taki Boży cud dla nas, że ona jest taka bardzo cierpliwa i wszystko znosi. Kolejne zdjęcie, proszę. Tak, muszę mówić, musisz się na mnie patrzeć, a ja będę robiła tak i będziesz zmieniał. Słuchajcie, kto śledził mojego bloga, ten wie, że w tym czasie, w zeszłym roku, opiekowałam się taką dziewczyną, która chorowała na raka jelita grubego. I chcę wam powiedzieć, to wiecie, to jest naprawdę długa historia. Jej życie naprawdę jest długie i cała historia jej choroby też jest naprawdę długa. Ale powiem wam, że ona wychowywała się w domu swojego ojca z macochą i ta macocha jej nienawidziła. Ona nienawidziła dzieci innych żon swojego męża i rzucała na nią uroki. Więc ona, kiedy się tak zaczęła nawracać, to po prostu mimo wszystko ciągle bywała opętywana przez demona. Wszystko było okej, i potem nagle się zdarzało, że ona została zawładnięta przez demona i ten demon się manifestował. Myślę, że wiecie, o czym mówię, więc wam nie muszę tłumaczyć. W każdym bądź razie, mimo ogromnego tego bólu, który cierpiała w trakcie tej choroby, zmagała się również z takim niesamowitym odrzuceniem, z poczuciem takiej krzywdy, tego, że naprawdę nikt jej nie kocha, a oprócz tego jeszcze była nękana przez demona, który co jakiś czas się w niej pojawiał i ją zawstydzał, bo ona później dowiadywała się o tych atakach, a również niepokoił ją duchowo, więc w takim była stanie, kiedy my postanowiliśmy naprawdę otoczyć ją opieką. I wiecie, kiedy pisałam pierwszy raz o tym na swojej stronie, że potrzebujemy pieniądze na jej operację, w ogóle, że potrzebujemy na początku pieniądze na diagnozę, na zabranie jej do szpitala i to była kwota gdzieś około 3-4 tysięcy, powiedziałam sobie tak, ja mówię, Panie, wszystko w Twoich rękach. I powiem wam, że w ciągu 2 dni mieliśmy 5 tysięcy. Dla mnie to był taki cud, bo nigdy wcześniej jeszcze coś takiego się nie wydarzyło w moim życiu, żeby coś tak nagle szybko się pojawiło. Ale dla mnie to było takie momentalnie Boże potwierdzenie, że Bóg chce, abyśmy w to wszystko weszli. I w tym czasie, kiedy się nią opiekowaliśmy, naprawdę wydarzyły się niesamowite cuda w jej życiu, bo ona w ogóle została całkowicie uwolniona z tej opresji demonicznej. W ogóle demon ją opuścił raz na zawsze. Ona, to, o czym Łukasz mówi, ja z nią bardzo dużo o tym rozmawiałam, o naszej świadomości, o naszej tożsamości, że my jesteśmy dziećmi Boga, że Bóg jest naszym Ojcem i ona po prostu dzięki temu nabrała takiej pewności, że ona w Jezusie Chrystusie może się ostać przed atakami diabelskimi. Później w ogóle została napełniona Duchem Świętym. W ogóle, wiecie, ona była już tak słaba, że nie potrafiła się podnieść, a kiedy Bóg ją napełnił Duchem Świętym, ona stała na własnych nogach i wielbiła Pana. W ogóle chyba we wszystkich językach świata. To jest coś naprawdę niesamowitego. To była naprawdę niesamowita rzecz. I później po tych diagnozach i tak dalej zebraliśmy kolejną kolosalną kwotę na sumę na operację. To już po prostu w ciągu chyba 3 dni okazało się, że mamy ponad 10 tysięcy na koncie na to, żeby ją zoperować. Więc to było coś naprawdę niesamowitego. I ona miała robioną operację stomii. Ja o tym nie mówiłam, chcę wam teraz o tym powiedzieć. Myślę, że każdy z was wie, co to jest operacja, co to jest stomia. I Wiecie, jak wyszliśmy ze szpitala po 5 dniach, bo mieliśmy pieniądze tylko na 5 dni tej operacji i wróciliśmy z nią do domu, to nie było nikogo, kto mógłby się nią zaopiekować. My nie mamy pielęgniarek stomijnych, a nasi lekarze z tego Kenjojo, gdzie my mieszkamy, wiedzieli mniej o jej chorobie niż ja wiedziałam o jej chorobie. Więc o tej operacji całej, którą miała przeprowadzoną, o tej stomii, oni po prostu nic nie wiedzieli. Więc cały obowiązek opieki takiej pooperacyjnej, które wykonują wykwalifikowane pielęgniarki, po prostu spoczęło to na mnie. I chcę wam po prostu powiedzieć, że gdyby ktoś mi o tym powiedział trochę wcześniej, że ja coś takiego będę robić, to bym po prostu nie uwierzyła w to, dlatego że, wiecie, ja nawet nie miałam wiedzy, umiejętności, a poza tym to jest naprawdę, to potrzeba coś wiedzieć, żeby zajmować się taką raną po operacji i w ogóle tym wszystkim. To jest na początku takie nieuregulowane. Naprawdę jest to trudna rzecz. Ja jedyne, co miałam, to YouTube'a. I jakiś internet i po prostu oglądałam tylko na YouTubie i czytałam w internecie, na forach siedziałam, jak się w ogóle tym wszystkim zająć. Ale wiecie, potem jak co do czego przyszło, okazało się, że to jest naprawdę bardzo trudne. I ja pamiętam taki moment, kiedy stoję z rękawiczkami, w rękawiczkach. I ja po prostu mówię, Boże, jeśli Ty czegoś nie zrobisz, to ja nie dam rady. I wiecie co, w jednym momencie poczułam, jak coś mnie wypełnia i w tym momencie wiedziałam, że jestem zdolna zrobić po prostu wszystko. I ja się nią opiekowałam po tej operacji przez 4 miesiące. Czasami się okazywało, że musiałam do niej iść w nocy, czasami, no naprawdę musiałam być ciągle dostępna. Ale co wam chcę jeszcze powiedzieć, to jest to, że Boża miłość, kiedy wypełnia nas, że Boża miłość właśnie to jest to, co nas uzdalnia, to, co mnie uzdolniło do tego, aby poświęcić ten swój cały czas wszystko, aby się tak naprawdę nią zająć, aby zrobić to wszystko wokół niej, co musiałam zrobić. I powiem wam, że ja do niej chodziłam i nie czułam żadnego ciężaru. I później nagle sobie po prostu zdałam sprawę z tego, że to przychodzi mi z taką lekkością, ponieważ ta Boża miłość, która jest we mnie, uzdalnia mnie do tego, aby po prostu zrobić to, co dla niej po prostu robiłam. I to mi po prostu pokazało, bo kiedyś miałam takie różne momenty, że się zastanawiałam, czy czegoś się bałam, czy czemuś podołam i tak dalej. To mnie nauczyło tego, że nie ma po prostu się czego bać. Jeżeli Bóg nas gdzieś posyła, On nas wypełnia swoją miłością. To jest ta sama miłość, która była w Jezusie Chrystusie, kiedy umarł za nas na krzyżu. Ta miłość Go uzdolniła do tego, aby zrobił tą ofiarę, aby ofiarował siebie w taki sposób. I właśnie ta sama miłość uzdalnia mnie tam w Ugandzie każdego dnia, mojego męża i mnie, abyśmy byli w stanie służyć tym wszystkim ludziom. Więc prawda, życie w Ugandzie jest naprawdę bardzo ciężkie. Ja rzadko o tym mówię, ale życie w Ugandzie naprawdę jest ciężkie. I wiele razy ludzie mówią, a jaka jesteś super, że dajesz sobie z tym radę. Absolutnie. My nie jesteśmy super. To bo człowiek po ludzku naprawdę nie jest w stanie tak być tam ciągle i naprawdę to są różne ciężkie sytuacje, ciężka fizyczna praca, trzeba prać ręcznie i wykonywać mnóstwo różnych obowiązków, których naprawdę w Polsce się nie wykonuje. To jest naprawdę czasami praca ponad siły. Ale Boża miłość to jest to, co nas uzdalnia do tego, aby właśnie tą pracę wykonywać. No i tak chcę was zachęcić, nie bójcie się po prostu. Jeśli czujecie, że Bóg was do czegoś powołuje, to nie miejcie w sobie takiego strachu, bo Boża miłość, Boża moc jest w stanie was uzdolnić do czegokolwiek. Tylko trzeba po prostu za tym pójść. I wiecie, chcę wam powiedzieć, że Felet zmarła. Ona zmarła w kwietniu. Zmarła już jako osoba, która wiedziała, dokąd idzie. Ja pamiętam, jak spędzałam z nią ostatni jej wieczór, bo zmarła w nocy, spędzałyśmy razem czasu właśnie do późnej nocy i my po prostu obydwie wiedziałyśmy, że ona już odchodzi do Pana, że to jest, że, ale nie było w tym żadnego żalu takiego, smutku, bo my wiedzieliśmy, że Bóg uczynił dla niej coś niesamowitego. Ona przez to, że ludzie dawali te pieniądze i chcieli wspierać jej operację, ona doświadczyła niesamowitej Bożej miłości. Uwierzyła w to, że Bóg ją kocha, że to nie jest prawda, że wszyscy jej nienawidzą, bo na świecie jest setka ludzi, którzy w ogóle nigdy o niej nie słyszeli, a tak naprawdę ją kochają. Nigdy jej nie widzieli, a ją kochają i okazali jej tą swoją miłość w ten sposób, że ona była leczona w najlepszych szpitalach w Ugandzie. Więc kiedy Fele odchodziła, kiedy już odeszła, bo ja się z nią pożegnałam chyba o 11 w nocy, a ona odeszła o 1 w nocy, kiedy dostałam ten telefon, to po prostu, wiecie, wiedziałam, że nie mamy czego żałować. I kolejną rzeczą, którą chcę wam powiedzieć, właśnie jeśli chodzi o jej historię, to jest motywacja. Gdyby moją motywacją było, aby wyleczyć Felę, no to odniosłabym ogromną porażkę. Ale naszą motywacją, moją i Brighta, było wypełnić Bożą wolę względem tej dziewczyny. I wiecie, wtedy bez względu, jakie to ma zakończenie, bo czasami nie wiemy, jakie coś będzie miało zakończenie, ale jeśli naszą motywacją jest po prostu wypełnić Bożą wolę, to bez względu na to, jak to się kończy, to wiemy, że wypełniliśmy tą Bożą wolę. Więc mimo, że ta historia zdaje się być smutna, dla mnie to jest po prostu historia niesamowitego zwycięstwa, dlatego że ta dziewczyna była w rękach szatana, była zniewolona przez niego, została uwolniona, została wypełniona Bożą miłością, i życie się zmieniło w ciągu kilku miesięcy, a teraz po prostu jest z Panem. Czyli naprawdę wydarzyło się coś, na co każdy z nas czeka, bo wiadomo, każdy z nas myśli o tym, że pewnego dnia będziemy z Panem. Więc dla mnie to jest po prostu historia zwycięstwa, Bożego zwycięstwa, i dziękuję każdej osobie, która wsparła ten projekt, która się za nas modliła, która do nas pisała, która udzielała nam dobrych rad, bo ludzie pisali do nas różne maile, pisali do nas wiadomości. Dziękuję naprawdę każdej osobie za zaangażowanie się w tą rzecz, za okazanie tej dziewczynie Bożej miłości, za wyrwanie jej właśnie, bo my usługujemy ludziom i bierzemy udział w tym, kiedy Bóg wyrywa kogoś właśnie z rąk szatana, więc wam bardzo za to dziękuję. To jest, ja o tym dużo mówię, to jest coś, co zajęło nam tak naprawdę większą część tego czasu, który spędziliśmy ostatnio w Ugandzie, który ja spędziłam. Oczywiście mój mąż był w tym wszystkim ze mną i mnie w tym wszystkim wspierał. Gdyby nie to, że woził mnie po nocach do Fele i tak dalej. Po prostu ja jeździłam do szpitala na tygodnie, zostawiałam z nim Olę. To jest naprawdę też Boże błogosławieństwo, że był w tym wszystkim ze mną i że w ten sam sposób mogliśmy odebrać właśnie Boże prowadzenie, jeśli chodzi o tą sprawę. Więc jeszcze raz wam za to dziękuję, no i oddaję Bogu chwałę za to wszystko, co się wydarzyło w sprawie Fele. Kolejną rzeczą, którą chciałam wam pokazać, to wiadomo moja Ola oczywiście. Ola ma teraz już 2 latka. Dzisiaj mnie z nią nie ma, bo zostawiłam ją z dziadkami. I tak jak wam mówiłam, to jest też dla nas cud. Ola jest naprawdę super, współpracuje, ona ze mną wszędzie jeździ. Teraz tutaj kupowałam dla dzieci sandały. Musiałam kupić 120 par sandałów i je przebrać, znaleźć odpowiedni rozmiar dla każdego dziecka. Ola po prostu była ze mną, spędziła tam ze mną 5 godzin i po prostu tak nasze życie wygląda. Że my po prostu, widzicie, wory z sandałami, a my z Olą sobie tam pracujemy. Ola robiła swoje porządki. Ale wiecie co, chcę wam powiedzieć kolejne świadectwo, jeżeli chodzi o tą sprawę. My z Olą wszędzie jeździmy na motorze. Nie mamy samochodu i ciągle jesteśmy non-stop na motorze. I mieliśmy różne niebezpieczne sytuacje na tym motorze, bo to wiadomo, motor nie jest bezpieczny, no i kto rozsądny sadza dziecko na motorze? To tylko w Afryce takie rzeczy się dzieją. W każdym bądź razie mieliśmy kilka niebezpiecznych sytuacji na tym motorze i ja modliłam się zawsze tak, mówię, Panie, jeśli ma się zdarzyć wypadek, to proszę Cię, aby Oli nie było z nami. Oczywiście każdy się modli, żeby wypadek się nie zdarzył, ale rozumiecie, serce matki po prostu się zawsze zabezpiecza podwójnie. Nie wiadomo, co ten Pan Bóg wymyśli, bo Pan Bóg ma swoje drogi, więc ja mówię, Boże, gdyby ten wypadek miał się kiedyś wydarzyć, oczywiście niech się nie wydarza, niech Oli nie będzie ze mną. I jednego wieczoru, a Ola zawsze wszędzie ze mną jeździ, jednego wieczoru zabrakło mi pampersów. No i normalnie zazwyczaj to było tak, że brałam Olę wołałam w bodziarza jakiegoś, Ola ze mną na motor i jechaliśmy kupić te pampersy. Jednego wieczoru, właśnie tego wieczoru, muszę jechać po pampersy, po mleko, po coś tam jeszcze i rozmawiałam właśnie ze swoją sąsiadką i mówię do niej, słuchaj, to ja może cię zostawię na 10 minut. I słuchajcie, nigdy wcześniej tego nie robiłam, nigdy wcześniej nie zostawiałam mojego dziecka z żadną sąsiadką, ona zawsze była ze mną, albo z tatem, albo z ciocią. I tego dnia po prostu ona została, ja pojechałam i słuchajcie, kiedy wracałam, to był wieczór, nagle, wiecie, zajechał nam drogę kolejny motor. Ja już widziałam, że będziemy zderzać się z tym motorem, więc nie wiem, czy wiecie, ale jak się wywracacie na motorze, to ważne jest, żeby tak się ułożyć, żeby jednak ten motor nie przygniótł cię za bardzo, nie? Więc my już mieliśmy się zderzyć z tym motorem, ja już wiedziałam, że się wywrócimy i jak się wywróciliśmy się na ziemię, to ja szybko wyjęłam nogę spod motoru i tak jakby po kilku sekundach podniosłam, bo leżałam na swoim boku, podniosłam głowę. Jeszcze cała leżałam na tej ziemi, ale podniosłam głowę. I w momencie, kiedy podniosłam głowę, to w tym samym miejscu z ogromną prędkością przejechał kolejny motor. Więc tak naprawdę no, ułamek sekundy od strasznego wypadku, bo to, że się wywróciliśmy, to jest jedna rzecz, a to, że po mojej głowie przyjechałby motor, to jest kolejna rzecz. Wiecie, wiem o tym, zdaję sobie z tego sprawę jako człowiek, że gdybym miała w tym samym czasie z sobą Olę, to nie myślałabym o sobie, tylko jedyną rzeczą, jaką bym myślała, to żeby ochronić moje własne dziecko. I myślę, że ta historia mogłaby się całkowicie inaczej skończyć. Ale Bóg jest niesamowity, Bóg jest wierny. I właśnie kolejną rzeczą, którą się nauczę ciągle i której doświadczam, to jest to, jeśli Bóg czasami nie zabiera naszych problemów, On nie zabiera czasami tych jakichś doświadczeń, ale zawsze znajduje drogę, byśmy przez to przeszli. Więc czasami po prostu można iść sobie naokoło, można iść trochę tak bardziej na luzie, gdzieś tam po łące i w ogóle, a czasami po prostu jest taka droga przez dżunglę. Ale Bóg jest tym, który toruje wtedy tą drogę. On nas nigdy nie zostawia, ja tego doświadczam, że nigdy nie jestem zostawiona po prostu po środku tego wielkiego buszu w gąszczu, sama z dzikimi zwierzętami. Oczywiście rozumiecie, o czym mówię. Bóg po prostu jest tym, który toruje naszą drogę, który w Ugandzie, wiecie, jak idzie się przez takie chaszcze, to zawsze pierwsza osoba ma w ręku taką maczetę. I po prostu tą maczetą, jak w filmach normalnie przygodowych, maczetą tak tnie, żeby można było spokojnie przejść. I właśnie Bóg jest taką osobą, która idzie przed nami, która idzie przed moją rodziną i On po prostu czasami wybiera nam szlak, który jest taki właśnie bardziej taki lightowy, a czasami po prostu, kiedy trzeba przejść przez tą dżunglę, to po prostu Pan idzie przed nami i On tą drogę dla nas toruje. Więc dla mnie to jest ogromne świadectwo właśnie Bożej opieki. On jest z nami, On nas kocha i wiecie, jedyną... Jak ludzie mówią mi, że jestem odważna, to wiecie, jedyną odwagą, jedyne, czym się mogę pochwalić, to to, że zaufałam Bogu. To jest jedyna rzeczą, którą się mogę pochwalić, bo cała reszta po prostu, wiecie, to jest jak kiedy Piotr, kiedy zrobił ten krok, co nie, wyszedł z łodzi, to już nie jego siłą on to po tej wodzie chodził, tylko jego decyzja to było to, że on z tej łodzi wyszedł. Bóg jest tym, który nam naprawdę pomaga, który nas błogosławi w tym wszystkim, co tam się tak naprawdę dzieje. A tutaj właśnie zdjęcie było, że dzieciakom zakupiliśmy sandały, wy tego nie widzicie. Zdjęcia są nudne. Tak, więc my się po prostu o te dzieciaki troszczymy się o różnych ludzi. I teraz chciałam wam pokazać, bo my postanowiliśmy się z moim mężem zaangażować w jeszcze jeden projekt. Wiecie, w naszym tym domu dziecka, w którym pracujemy, jak pokazywałam wam na samym początku, rok temu, że tam naprawdę było tragicznie, kiedy tam przyjechaliśmy. To było naprawdę... Te dzieci były w opłakanym stanie. Teraz jest naprawdę dobrze. Finanse spływają, dzieci mają śniadanie, są myte, mają opiekunów. Może nie jest tak, jak ja bym naprawdę chciała, ale jest naprawdę fajnie, jest stabilnie, jest naprawdę dobrze. I wiecie, mentalność ludzi w Ugandzie jest troszkę inna niż nasza. Ja bym chciała tam jeszcze więcej zrobić, a właściciele tego domu dziecka no nie do końca sobie życzą, abym aż tak się tam szarogęsiła. Jeśli myślę, że rozumiecie, o czym mówię. Oni też mają swoją wizję, nie do końca może rozumieją tą naszą taką bardziej europejską mentalność, więc... Na tym tak jakby poziomie, na którym teraz jesteśmy, my już nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić. Utrzymujemy te projekty, które utrzymujemy, zbieramy dotacje na higienę, na lekarstwa dla dzieci, na śniadanie, na dodatkowe pożywienie dla tych dzieci. I to jest to, co możemy w tym momencie dla dzieci zrobić. Ale z moim mężem zastanawialiśmy się ostatnio nad tym, że tam do tego domu dziecka ciągle spływa więcej dzieci. I tych dzieci jest więcej i więcej i więcej. Ja sobie tak myślę, 3 lata temu wybudowano nowy budynek, tak jakby drugi budynek. Ja sobie myślałam, że będzie luz w domu dziecka, a ten budynek jest teraz zapchany po brzegi. No to jakbym chciała sprawić, że tam będzie lepiej, to musielibyśmy wybudować trzeci budynek. Ale po 2 latach ten budynek znowu byłby pełny po brzegi. No to pewnie trzeba byłoby czwarty. Wiecie, tak to właśnie wygląda. I my zaczęliśmy się zastanawiać nad tym. Właśnie kolejne zdjęcie poproszę. Ach, nawet kolorów u was nie widać. Troszkę widać? Bo nie widzicie, bo tam... A widzicie ten czarny? No widzicie. No właśnie, że ja nie mogę, bo ja tutaj tego nie mam. Dobra, ale słuchajcie, to ja wam wytłumaczę. Tak naprawdę w naszych domach dziecka, w ogóle we wszystkich domach dziecka w Ugandzie, około między 15 a 20% dzieci to są takie pełne sieroty, a czasami nawet 7%. Więc kolejny taki gdzieś około do 20, między 15 a 20 to są półsieroty. Później widzicie takie, ten żółty to jest około 20-25 to są sieroty, to są dzieci opuszczone, które nie mogą wrócić do swoich domów, bo na przykład ktoś chciał je zabić, ale ponad 60% dzieci to są dzieci, które są dziećmi z ubogich rodzin. I te dzieci mają ciocię, wujka, babcię, czasami obojga rodziców, czasami jednego z rodziców. W domu się nic takiego złego nie dzieje, nie ma jakichś tam, rozumiecie, bo są dzieci, które rodzina postanowiła zabić na przykład, albo dzieci, gdzie są wykorzystywane seksualnie, czy coś w tym rodzaju. Ale ponad 60% dzieci to są dzieci po prostu z ubogich rodzin. I wiecie, jak bardzo byśmy się nie starali, aby dom dziecka był dobrym miejscem, to dom dziecka nigdy dziecku nie zastąpi rodziny. A jeszcze wiecie, w Ugandzie te dzieci, kiedy chowają się we własnym domu, uczą się setki różnych czynności, które są potrzebne tam w Ugandzie do przetrwania. Tego, jak uprawiać ziemię, jak zbierać, jak przechowywać ziarna, aby później znowu zasadzić, jak nosić wodę, jak wykonywać, w ogóle gotować różne rzeczy, bo tam na wsiach ludzie nie kupują, oni wszystko gotują sobie, wszystko sami najpierw uprawiają, potem zbierają, a następnie gotują. I te wszystkie czynności to są rzeczy, które dzieci uczą się siłą woli, będąc w domu. A nasze dzieci, wiecie, mimo że my staramy się ich nauczyć wielu rzeczy, nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. Jest kilkoro opiekunów i ponad setka dzieci. I te dzieci po prostu rosną z lekcza nieprzystosowane do życia, takiego normalnego życia w społeczeństwie. I myślę, że wiecie o tym, kto się zetknął tutaj w Polsce z domami dziecka, że nawet w naszych domach dziecka, które są naprawdę wypasione, te dzieci, jest duży procent dzieci, które wychodzą z takich domów dziecka i naprawdę nigdy nie są w stanie stworzyć takiej normalnej rodziny. Myślę, że zdajecie sobie z tego sprawę. To teraz wyobraźcie sobie, jak to wygląda w Ugandzie. I naszym marzeniem, a w ogóle mam dla was jeszcze mapkę, I chciałam wam pokazać w ogóle, to jest Uganda, nie? Aha, i nie mam teraz wskaźnika. No to słuchajcie, to jest Uganda i Kenjojo znajduje się, to gdzie my pracujemy, znajduje się, tu jest taki, gdzieś tak w środku Ugandy, tutaj bardziej na tym Cyplu, co nie? Tam się znajduje Kenjojo, jak schodzicie w dół. No, następna mapka. A to jest nasze Kenjojo. I my mieszkamy w tym powiecie, który się nazywa KHR, tutaj po tej stronie. A te 60% dzieci, które u nas są, pochodzą z takiej bardzo ubogiej gminy, którą wy widzicie na samym dole białą jako KGR. Więc te 60% dzieci z ubogich rodzin właśnie pochodzą z tego miejsca. I te dzieciaki mogłyby do domów swoich wrócić, ale wiadomo, z powodu strasznej biedy nie wracają. Mamy z nimi tam ogromny problem, one ciągle napływają, tego typu dzieci ciągle do nas napływają. One nie uczą się tego, czego powinny się uczyć. Wiadomo, myślę, że naprawdę rozumiecie, o czym mówię. Te warunki nigdy nie będą takie, jakie byłyby w domu. I w naszym sercu, w moim i w Brighta, zrodziło się takie pragnienie, aby wiecie, zamiast ciągle pracować i tylko zajmować się właśnie dziećmi, które już przybywają, cofnąć się trochę do korzenia tego całego zamieszania, do tego właśnie miejsca i zacząć opiekować się tymi najuboższymi rodzinami, aby one nie wysyłały swoich dzieci do domów dziecka. A nawet jeśli jest jakaś sierota, to w naszych sercach jest takie pragnienie, już nam się udało to w jednym przypadku zrobić, aby te sieroty, zamiast trafiać do domów dziecka, były pod opieką innej rodziny, którą my możemy wspierać finansowo i oczywiście otoczyć socjalną opieką i oczywiście monitorować to wszystko, co się tam dzieje, ale aby to dziecko wychowywało się na przykład w rodzinie, gdzie jest czwórka, trójka innych dzieci i takie dziecko automatycznie będzie się uczyło prawdziwego życia, ono się będzie się uczyło tego, jak się naprawdę przystosować do normalnego życia, które w Ugandzie jest naprawdę trudne. I powiem wam, że również taką kolejną bardzo taką rzeczą, która, no może następne zdjęcie, o której chciałabym wam powiedzieć, to dlaczego tam jest tyle opuszczonych dzieci. No bo ludzie się zastanawiają, dlaczego. No bieda, no ale jakoś zawsze można te dzieci wychować. Otóż nie. W Ugandzie jest taki problem, że jeden mężczyzna zazwyczaj ma po kilka żon. I właśnie na tych wsiach, a szczególnie w tym dystrykcie, o którym wam mówię, to jest po prostu bardzo powszechny problem. W tym dystrykcie, o którym wam mówię, znamy tylko jedną rodzinę. Wyobraźcie sobie, tam jest 25 tysięcy ludzi i znamy tylko jedną rodzinę, w której jest po prostu mama, tato i dzieci. Nie ma takich rodzin po prostu. Zazwyczaj mąż ma konkubiny, albo ma po prostu kochanki, albo ma oficjalnie po kilka żon. I teraz, kiedy mężczyzna ma pod opieką 25 dzieci, bo wyobraźcie sobie, że tych kobiet jest na przykład 4, a każda kobieta średnio rodzi od 5 do 8 dzieci, To sobie możecie wyobrazić. I wiecie, to nie jest wcale takie fair. To nie jest tak, że on się o te wszystkie dzieci troszczy. Zazwyczaj większość z tych kobiet nie ma żadnej opieki. Po prostu mąż żyje z jedną kobietą i te wszystkie inne kobiety, reszta tych kobiet z tymi dziećmi, one są po prostu zostawione na pastwę losu, same sobie. I zazwyczaj nie mają nawet ziemi. A jak mają jakąś ziemię, to jest taki malutki skrawek. I wyobraźcie sobie, że macie taki skrawek, jak na przykład no, stąd, nawet do końca zboru, taki pas. I teraz wyobraźcie sobie, że ta ziemia ma wyżywić szóstkę dzieci. Ale nie tylko wyżywić, ale również kupić tym dzieciom zeszyty. Trzeba coś sprzedać, jakiś plon, aby mieć pieniądze, bo to tak działa w Ugandzie. Trzeba sprzedać plon, aby mieć pieniądze, więc jeżeli chcemy dziecko wysłać do szkoły, musimy sprzedać trochę ziemniaków, aby mieć na zeszyty i na mundurek. I często po prostu tego nie ma. Te dzieci, te kobiety, które pracują w taki sposób, one często nie mają możliwości, aby nawet sprzedać cokolwiek. A ta ziemia często nawet nie jest wystarczająca, aby te wszystkie dzieci wyżywić. I często się zdarza tak, że na przykład taka kobieta umiera z powodu AIDS. Albo coś innego się dzieje, ona jest już za słaba, aby się tymi dziećmi zajmować, a jej siostra, ciotki, babki, one też mają kupę dzieci pod opieką i po prostu dzieci są wysyłane do domów dziecka. A czasami zdarza się tak, że kobieta wychodzi drugi raz za mąż, a w Ugandzie jest takie prawo, że jak się wychodzi drugi raz za mąż, to do domu nowego męża nie można wziąć dzieci z poprzedniego małżeństwa. Więc wtedy te dzieci trafiają do domów ich matek, które też są samotnymi kobietami. I po prostu często jest tak, że ta babcia bieduje po prostu na jakimś skrawku ziemi z ósemką, dziesiątką dzieci i po prostu te dzieci tam są już w takim stanie czasami, że po prostu sąsiedzi biorą te dzieci i zawożą te dzieci na przykład do jakiegoś domu dziecka, bo te dzieci tam po prostu żyją w strasznej nędzy. I to jest właśnie taki schemat, jak to mniej więcej działa właśnie w Ugandzie, jak to działa w tym miejscu, w którym my podjęliśmy podjąć się pracy. I my chcielibyśmy działać na dwóch poziomach. Pierwszy to zacząć tym ludziom zwiastować Ewangelię, bo wiadomo, pełna Ewangelia niesie za sobą całą prawdę na temat tego, jak powinna wyglądać rodzina, a poza tym Bóg też jak wypełnia nas no, swoją obecnością, wiecie, pokazuje nam Duch Święty, co jest właściwe. W tych wioskach, w każdej z tych wiosek znajduje się bardzo wielki zbór zielonoświątkowy. Tylko, że w tych zborach nie naucza się, że wielożeństwo, cudzołóstwo jest grzechem. Ja gdy miałam taką jedną rozmowę z takim jednym bratem, to on mi powiedział tak, no ty jesteś taka narwana i masz problem z emocjami, a ja mam problem z nieczystością. No i rozumiecie, oni tak do tego podchodzą, bo ich tak naprawdę nikt nie naucza i ci ludzie po prostu myślą, że wszystko jest okej, że naprawdę chodzą do zboru. Nasza znajoma ostatnio została opuszczona przez swojego męża po 25 latach małżeństwa i jej mąż wziął sobie nową, młodą żonę i pojawił się w kościele. Ona przyszła do zboru, a jej mąż przyszedł do zboru z tą nową żoną i usiadł w ławce za nimi. A w tym samym kościele siedziała jeszcze jego pierwsza żona w ogóle z lat młodości. Wyobrażacie to sobie? Nie wiem, czy jesteście sobie to w stanie wyobrazić. I tam po prostu jest takie społeczne przyzwolenie na to, żeby właśnie tak robić. I to sprawia, że jest w Ugandzie taka straszna bieda. Więc my chcemy działać na dwóch poziomach. Najpierw chcemy zacząć robić tam spotkania biblijne dla ludzi, żeby zacząć po prostu, bo wiecie, Biblia mówi, że lud mój ginie z braku poznania. Jeżeli ludzie nie wiedzą, to skąd... Jak zmienią swoje życie? Co zmieni ich życie, jeżeli oni nawet nie mają Biblii, nie potrafią tych Biblii czytać i w ogóle ich nie rozumieją? Tak naprawdę to właśnie Słowo Boże do nas przemawia. I drugim poziomem to chcemy właśnie zacząć opiekować się tymi ubogimi rodzinami. I bardzo chcemy po prostu zacząć taką naprawdę systematyczną pracę, dlatego że my już pracujemy tam, już tam działamy. Objęliśmy opieką kilka takich ubogich wdów, albo kobiet opuszczonych, albo nawet i całą rodzinę, taką jedną ubogą. Chcemy zacząć robić takie spotkania raz w miesiącu, aby obowiązkiem było, aby rodzina taka przyszła na spotkanie, gdzie będzie nauczanie biblijne i chcemy również inną sobotę poświęcić na to, aby takie dzieci tu również słyszały taką, wiadomo, Ewangelię. To jest nasze marzenie. Ten dystrykt, ten powiat, wiecie, Fele pochodzi z tego powiatu. Jest pełen czarów, jest pełen tragedii. Ja nie znam żadnej szczęśliwej osoby, która pochodzi z tego miejsca. Po prostu to jest tak jakby się tam wjeżdża, to, do której wsi by się nie poszło, to po prostu jest tragedia za tragedią, tragedia za tragedią. A najgorsze jest to, że ci ludzie myślą, że tak właśnie powinno wyglądać ich życie. Że ono takie musi być. W ciągłej biedzie, w ciągłym strachu, przed czarami, przed demonami, mimo że oni chodzą do zboru, no bo ktoś na nich rzuci urok zaraz i coś się stanie. Te kobiety rzucają uroki na mężczyzn, faceci rzucają uroki na kobiety, kobiety rzucają uroki na dzieci przybranych żon, jakby inne, na dzieci innych żon swoich mężów, tak jak właśnie Fele miała tą sytuację. Więc to miejsce to jest po prostu takie, wiecie, szatan se tam uwił gniazdo i jest tam naprawdę szczęśliwy. Robi tam co chce z tymi ludźmi, a ci ludzie po prostu już myślą, że tak ma wyglądać ich życie. I naszym marzeniem jest właśnie zacząć tam pracować. Zaczęliśmy już powoli, powoli. Wiecie, wszystko jest związane z... Tak naprawdę wszystko, co robimy, jest związane oczywiście z finansami. Ale Bóg naprawdę zaczął już działać. Zaczęliśmy otrzymywać takie wsparcie, żeby właśnie kupić jakiejś kobiecie ziemię, takiej ubogiej tutaj, żeby zaopatrzyć w jakieś środki higieniczne. Tylko naprawdę chcielibyśmy objąć kilka tych rodzin, na początku kilka taką stałą opieką. Mieć pracowników, którzy będą jeździć, którzy będą sprawdzać, jak się sprawy mają. Objąć te dzieci opieką taką medyczną, bo wiecie, czasami się tak zdarza, jak kobieta nie ma czasu i ma dużo dzieci, to wiecie, że w nogi wchodzą dżigi. Nie wiem, czy słyszeliście o dżigach od Łukasza. Łukasz, mówiłeś im? No, ja tutaj mam mniej pracy w tym kościele. Wchodzą im dżigi w te nogi i jak się tej dżigi nie wyjmie, to ona po 2 tygodniach, to jest taka pchła pustyna, ona składa jajeczka i z tych jajeczek po tygodniu wykrywa się więcej tych dżig i one po prostu od razu wchodzą w inne części ciała. I są czasami takie dzieci, które mają nawet taki niedowład mięśniowy spowodowany tym, że tyle miały tych dżig, że po prostu one uszkodziły nerwy. Więc jest tam naprawdę, chcielibyśmy objąć te dzieci opieką właśnie taką. Wiecie, są ludzie, którzy mi mówią, no, biednym to trzeba dać wędkę, a nie rybę. To jest prawda, ale czasami ktoś jest tak słaby, że tej wędki nie udźwignie. No więc co, ja mu dam wędkę, a on po prostu, rozumiecie, o czym mówię, prawda? Więc chcielibyśmy właśnie te dzieci zacząć wspierać, chcemy zacząć wspierać te rodziny i bardzo was proszę o modlitwę. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że w każdej z tych wsi rządzi inny pastor. Nie wiem, czy tu jest... Tam pastor po prostu, ale wiecie, tam pastor to jest jak ksiądz w takich wsiach. Po prostu ostatnie zdanie. I ci pastorzy bardzo lubią swoją sytuację w kościołach. Oni nie głoszą o tym, że co jest dobre, a co złe, bo chcą, aby każdy przychodził i płacił dziesięcinę. Więc w takich kościołach nie można oficjalnie na przykład, nie wiem, usłużyć i powiedzieć kazanie. Po prostu tego nie wolno zrobić. Dlatego, że ten pastor, wiecie, przeciwstawi się wam. I generalnie my tego już doświadczamy właśnie, że różni przywódcy duchowi są bardzo niechętni. Oni by chcieli może, żeby im dać pieniądze na ubogie wdowy i sieroty i oni tam sobie porozkładają te pieniądze, ale nie chcą, aby ktoś przychodził do ich, wiecie, zagrody i im robił porządki. Więc my się z tym spotykamy, właśnie z taką niechęcią. I proszę was o modlitwę, abyście się za nami modlili, aby Bóg po pierwsze dał nam siłę, po drugie dał nam mądrość, abyśmy potrafili w tym wszystkim się odnaleźć, aby nas wyposażył finansowo, bo to oczywiście też jest bardzo ważne, każdy wie, że to jest niezbędne, ale przede wszystkim, aby zaczął otwierać serca tych ludzi. Aby wiecie, aby, bo jak ja myślę o tym, kiedyś jak się modliłam o to miejsce, to wiecie, jak to po prostu dla mnie to jest taki czarny punkt na mapie, po prostu dosłownie czarny, rozumiecie? A wierzę w to, że Boże światło i Boża miłość może naprawdę to miejsce przemienić. Że może się tam wydarzyć cud i to miejsce po prostu z takiego bycia takim siedliskiem szatana zmieni się po prostu w Boże Królestwo. I to będzie po prostu zamiast takiego czarnego punktu na mapie, to będzie po prostu błyszczący, świecący Bożą obecnością punkt na mapie. Oczywiście nie zamierzamy zrezygnować z domu dziecka, bo to jest nasz... Tam jest nasze serce i chcemy, ciągle z tymi dziećmi pracujemy, nauczamy je, okazujemy im miłość, tak jak właśnie Łukasz o tej miłości ciągle mówi, ale wiecie, że w Ugandzie to jest najważniejszą rzeczą. Ci ludzie naprawdę nie wiedzą, że ktoś ich kocha, bo jeżeli całe życie doświadczali nienawiści i niechęci, no to myślą, że tak właśnie wygląda życie. Więc te dzieci tak chodzą za tym Łukaszem, jak te, wiecie, takie małe kaczuszki za tą... mamą kaczką, dlatego, że one po prostu wyczuły od niego tą miłość. I to jest właśnie to, czego ci ludzie potrzebują. My staramy się właśnie to też dawać tym naszym dzieciakom. Chcemy im dalej pomagać. Chcemy ciągle z nimi być, ale również wiemy, że pewien taki etap się tam zakończa i po prostu ruszamy dalej. Więc proszę was bardzo o tą modlitwę, o cokolwiek, abyście się naprawdę za nas modlili. I to w sumie jest wszystko. To jest to, co chciałam wam pokazać. Mam kilka zdjęć, żeby wam pokazać, bo w ogóle ten dystrykt, Łukasz, tam byłeś, to tam u Brighta, no, to jest bardzo piękne miejsce. Słuchajcie, jak tam się jedzie. Ja tam jak pierwszy raz pojechałam, to mówię, Bright, ja chcę tutaj dom wybudować, bo to jest niesamowicie piękne miejsce. Dajcie następne zdjęcie. Tam są po prostu przepiękne wzgórza, zieleń, palmy, trawa, kwiaty. No naprawdę, jak się tam wjeżdża, to aż nie chce się uwierzyć, że po prostu szatan tak bardzo związał to miejsce. Kolejne zdjęcie. Tak trochę nie widać, bo te ścieżki tam się wiją pośród tych pięknych wzgórz. Jest naprawdę niesamowicie. I to jest naprawdę piękne miejsce. I ja wierzę, że niedługo będzie po prostu też wypełnione Bożą miłością. I tutaj widzicie, jakaś szkoła sobie stoi. Kolejne zdjęcie. A tak właśnie wyglądają większość domów tych ubogich rodzin. To jest po prostu najgorsza jakość domu, dlatego że z gliny można zbudować dobry dom, który jest nawet wytynkowany, a to jest po prostu najgorsza jakość domu. Proszę cofnąć, 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 cofnąć. O, tutaj możecie się zatrzymać. Po prostu są powbijane pale, przeplatane są takie bambusy i tylko zalepia się dziury glinami, nie? Jak zawieje mocniej wiatr, to z tej takiej szpary glina wyleci, to wiadomo, hula po domu, potem ktoś przyniesie trochę gliny, znowu zalepi. I tak po prostu wygląda życie tych ludzi. Czasami w takich małych domkach żyje po 15-16 osób. Po prostu totalna beznadzieja. To jest jedna z kobiet, której zaczęliśmy pomagać z racji tego, że ona już też chciała swoje dzieci oddać do domu dziecka. Kolejne zdjęcie, to właśnie jest ta pani, jedna z tych bardzo ubogich kobiet, opuszczona, bez męża, który ją zostawił i wziął sobie, znalazł sobie lepszą żonę, a zostawił ją chyba z 7 dzieci. Tak, a tutaj na przykład jest taka rodzina, to była wspaniała rodzina, wynajmowali mieszkanie, ale zdarzył się wypadek i mąż tej kobiety zmarł i zostawił ich po prostu bez niczego, więc oni mieli takie finanse, jakie on przynosił, więc ta rodzina została zostawiona bez niczego i oni mieszkali w kurniku przez 2 lata. Wyobraźcie to sobie, w kurniku. To był kurnik, który kiedyś taki projekt stworzyłam i wybudowaliśmy taki kurnik i tam musieliśmy zakupić nowe kury. Okazało się, że nie nowe kury, tylko po prostu kurnik ma nowych mieszkańców. I ta rodzina tam mieszkała przez 2 lata w takich warunkach nieludzkich, że tego się opisać nie da. I mimo, że to była fajna, kochająca się rodzina, po prostu życie taką taka sytuacja się wydarzyła. Ona była z 5 dzieci całkiem sama, ale dzięki Bogu udało się nam wybudować jej taki dom gliniany, ale dobrej jakości. Taki duży i naprawdę otynkowany jest teraz, więc jest full wypas. I no, kolejne zdjęcie. No tutaj możecie zobaczyć, jakiego rozmiaru jest ten kurnik, nie? I to po prostu takie zbite z takich nawet nieprawdziwych desek, tylko z tych takich, wiecie, jak się pierwszą ścina z pnia. My na to mówimy offcuts, nie wiem, jaką to ma nazwę specjalistyczną w Polsce. To było tak sklecione po prostu, mnóstwo dziur. Kolejne. Tak, a to jest taka starsza babcia. Opowiadała wam o tym, że często starsze kobiety mają dzieci swoich córek albo swoich synów. I właśnie to jest taka kobieta, która, wyobraźcie sobie, że ona z 8 dzieci mieszkała na takim skrawku kamienistej ziemi, gdzie rosły tylko takie jakieś zioła, sałata, nic więcej tam nie rosło. Oni po prostu głodem przemierali. Ja gdy ją spotkałam i mówię, to jaki ty masz w ogóle plan, co chcesz zrobić? Ona mówi, nie wiem, po prostu pan coś musi zrobić, bo my po prostu w tym roku nawet nie mieliśmy pieniędzy, aby opłacić wynajem za jakąś ziemię, aby tą ziemię uprawiać. Więc naprawdę udało nam się dzięki Bogu spłacić jej długi, spłaciliśmy jej długi. Udało nam się kupić dla niej kawałek takiej ziemi, bardzo żyznej, urodzajnej. Rodzina jest naprawdę szczęśliwa. Ona już nie myśli o tym, aby te dzieci oddać do domu dziecka. Po prostu jest z nimi, kocha je, uczy je życia. I dzieci uprawiają teraz ziemię, jest naprawdę w domu jedzenie. Naszym marzeniem jest też posłać te dzieci do szkoły. To jest właśnie jej dom. Popatrzcie, jak ten dom stoi. Nie wiem, czy to widzicie, jak on jest już wychylony. My się w ogóle zastanawiamy, ile ten dom jeszcze postoi i ona się śmieje, że on jest ręką Pana trzymany. To jest dom trzymany ręką Pana. Bo z takich, wiecie, fizyka to po prostu, to powinno już dawno runąć. No. Widzicie, ona nawet okien tu nie miała. Nie wiem, czy to widać, tylko po prostu wybrana była glina w niektórych miejscach z pomiędzy tego rusztowania, aby mogła po prostu, aby było jakieś tam okna, nie? Kolejne zdjęcie jeszcze jest. No to jest kolejna właśnie taka uboga babcia. Słuchajcie, 75 lat ona ma pod opieką, nie wiem ile dzieci. Najmłodsze jest właśnie takie, 1,5-roczne dziecko. Stara kobieta, która już naprawdę jest zmęczona życiem. Ona ma po prostu pod opieką po prostu całą chmarę dzieci. Oni ciągle nowe dzieci tam podrzucają. Więc to jest właśnie to miejsce, pełne właśnie takich tragicznych sytuacji. Aha, tutaj pokazuję, bo mówię, że tak doraźnie zaczęliśmy pomagać niektórym rodzinom. Jest tam taka kobieta, też opuszczona przez męża, która nie może pracować w polu, ponieważ ma bardzo chory kręgosłup i też znaleźli się w takiej sytuacji, że po prostu bez środków do życia, nie? w ogóle nie mieli co jeść, nie mieli, dzieciaki nie miały mydła, nic, po prostu takie rzeczy się dzieją, to sobie trudno jest sobie wyobrazić, mamy taką obfitość w naszym kraju, a tam czasami jest tak, że ktoś nawet nie ma jednego ziemniaka, aby ugotować i tym dzieciom dać. I później chodzą takie kobiety, dzieci oddają do domu dziecka, same gdzieś próbują pracować, naprawdę straszne, takie trudne sytuacje. Więc tutaj jest takie zdjęcie, jak my kupiliśmy tam coś dla tej rodziny. No i to są wszystkie zdjęcia. Więc to są właśnie rzeczy, którymi się zajmowaliśmy, którymi się zajmujemy, tak wygląda nasza praca. Nie wiem, jak macie jakieś pytania, to wiadomo, zadajcie. Zadawajcie, jestem otwarta, pytań się nie boję. No.
Dziękujemy, Agnieszka. Jak mówiłem wam, Agnieszka jest bohaterem wiary i jest milionerem, tylko że te miliony w Ugandzie to jest troszeczkę inny wymiar, ale rzeczywiście wszystkie miliony, które ona posiada, to inwestuje w ludzi, w sytuacje beznadziejne, gdzie potrzebna jest pomoc. Wiecie, ja się zastanawiałem nad tą dziewczyną, która miała raka jelit. Nie wiem, czy wiecie, co to jest ta stomia, że odbyt jest przeniesiony do jamy brzusznej i no, Agnieszka zajmowała się tym przez 4 miesiące. Po prostu naprawdę trzeba Bożej łaski, żeby się tym zajmować. I inna rzecz to jest to, że ona i jej mąż naprawdę mają serce do tego, żeby coś zrobić. Wiecie, moim pragnieniem jest, żebym jak pojadę tam za rok, żeby oni mieli własny dom i własny samochód, żebyśmy nie musieli ryzykować życia na motorze, ale ja wierzę, że Bóg ich zaopatrzy we wszystko i jeżeli w waszym sercu jest to, żeby pomagać Ugandzie, pomóżcie najpierw Brightowi i Agnieszce, bo jeśli oni będą zaopatrzeni, oni mają serce do tego, żeby zaopatrywać innych, tak? To jest naprawdę, powiem wam tak, każdy z nas może dać tyle, ile może dać i to wystarczy, bo ktoś pomyśli, ja nie mam takiej sumy, żeby zafundować im to czy tamto, ale wszyscy razem mamy taką możliwość. Dosłownie, jakikolwiek gest czy dar z naszej strony i nie tylko z naszej, bo ona przyjechała niby na wakacje, a co tydzień jest w innym kościele i trąbi o tym samym, więc po prostu są ludzie, którzy wysłuchają tej historii i powiedzą, no niestety nie stać mnie, żeby pomóc. Ale powiem wam, jeśli masz złotówkę, po prostu daj złotówkę. Jeśli masz 5, to daj 5. A jeśli masz 5 tysięcy, daj je mi.
Poczekaj, będziemy się modlić jeszcze o ciebie, ale przed tym przeczytam dwa fragmenty. Z Ewangelii Łukasza, 6 rozdział od 32 wersetu. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzeszniczy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierni jest Ojciec wasz. I drugi fragment z listu świętego Jakuba, 2:14. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary, w podobny sposób i Rahab, nierządnica, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. A więc ważne jest, że mówimy o pewnych rzeczach, ale ważniejsze jest, może tak, dopełnieniem tego jest to, byśmy czynili to, o czym mówimy wcześniej. Bo jeżeli rozdzielimy dwie rzeczy, powiedziemy, o, współczuję ci, bracie, głodujesz, nie masz chleba, okej, naprawdę jesteś w kiepskim stanie, błogosławię cię, odwrócę się, odejdę, to dzielę te dwie rzeczy, o których mówi tutaj ten fragment. Uczynki są też bardzo ważne. Wierzymy w pewne rzeczy. Słyszymy tu o uczynkach wiary Łukasza, twoich. To jest wiara w uczynkach. Jeżeli dopiero zaczynamy coś robić, dopiero może objawić się chwała Boża. Bez tego Bóg czeka na nasz pierwszy ruch. Też jest ważne, żebyśmy zrozumieli, że dobrą rzeczą jest przyjmować błogosławieństwo od Boga i modlimy się o błogosławieństwo finansowe dla nas, dla naszych rodzin, o powodzenie, to wszystko jest dobre. Ale niekiedy chrześcijanie zatrzymują się w tym dobrobycie i mówią, dziękuję ci, Panie, że mam tak wiele. I zatrzymują się w tym miejscu. Ale jest coś więcej. Jeżeli zbieram nagrodę od Boga tylko dla siebie i zostawiam ją w tym miejscu, to nie ma miejsca na wzrost. Ale jeżeli zbieram nagrodę dla Jezusa za to, co On uczynił dla mnie, ale też zbieram tą nagrodę dla Jezusa, to zbieram sobie plon na żywot wieczny. Tak? Jeżeli moja świadomość, moja wizja, mój cel sięga poza to życie, do życia wiecznego, to zbieram tutaj nagrodę na życie wieczne. Sieję pewne rzeczy w uczynkach, też i w finansach. I nie zawsze nagrodę otrzymam tutaj, ale świadomość tego, że ta nagroda jest do odebrania u mnie, czy dla mnie w niebie, w życiu wiecznym, to zachęca mnie do tego, by dawać, dawać i dawać. By dawać więcej, niż wydawałoby się, że należy. Będziemy się modlić o ciebie, dobrze? Okej, Łukasz, ty masz w sercu Ugandę, więc będziesz się modlił o nią. My będziemy jako Kościół stawać za nim w tej modlitwie, okej? Wstańmy, może podnieśmy nasze ręce. Okej.
Ojcze, dziękujemy ci za Agnieszkę, za to, co złożyłeś w jej sercu, że ona tak naprawdę żyje po to, żeby pomagać tym ludziom, którzy stają na jej drodze. Proszę, żebyś dawał jej takie prowadzenie i natchnienie do tego, żeby wypełniać Twoją wolę, Panie, bo wiesz, że to jest dobry pomysł, żeby te dzieci miały rodziny, a nie sierocińce. I ja wierzę, że Ty staniesz za tym i będziesz im błogosławił i będziesz im dawał dobre idee, jak oni mają to zrealizować. Ojcze, modlę się o zaopatrzenie dla nich, żeby oni godnie żyli i żeby jeszcze potrafili dzielić się tym, co dostają z innymi. Dziękuję ci, Ojcze, za tą cudowną niewiastę. Daj jej mądrość, daj jej siłę do wychowywania Oleńki, do życia z Brightem, do przetrwania tam w tych warunkach, w których ona żyje. I niech Twoja wola po prostu wypełnia się w jej życiu. Niech wszystko, co robi, Panie, będzie namaszczone Twoją miłością. Niech ona tą Twoją miłość okazuje im w praktyczny sposób, Panie. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. I jeszcze raz dziękuję ci za tą cudowną dziewczynę. Amen.
Jeszcze. Ojcze, uwalniamy Boże błogosławieństwo dla nich. Pełnię Bożego błogosławieństwa, Ojcze. Ojcze, niech niebo nad nimi, Panie, będzie nieustannie otwarte, Panie, a ich serce niech nieustannie będzie zwrócone na Ciebie, Panie. Niech przynoszą każdego dnia, Panie, dary dla Ciebie, owoce dla Ciebie, owoce Twojego Ducha, mój Panie. Niech będą zadziwieni Twoją cudowną, nieustanną obecnością, mocą i miłością, Ojcze. Ojcze, modlimy się, abyś ich chronił i strzegł na wszystkich ich drogach, mój Panie, abyś był dla nich tarczą i obozem wokół nich, Ojcze. I Panie, niech oni wzrastają w miłości i poznaniu Ciebie. Niech mają przychylność w każdym miejscu, gdzie staną, mój Panie. I Panie, dziękujemy Ci, że za Twoją sprawą oni zdobędą to miejsce, które jest dzisiaj miejscem ciemności, mój Panie. Dlatego, że Ty pójdziesz przed nimi, Panie. Ty ich wyposażysz, Ty ich namaścisz i udzielisz ducha bez miary, Ojcze. Dziękujemy Ci za to w imieniu Jezusa.
Amen. Błogosławimy Cię w imieniu Jezusa. Amen. Amen. O.